Dzień dobry. Wielkiego muru chińskiego nie widać z kosmosu. U podstawy ma on kilka, góra kilkanaście metrów i przestaje być widzialny z wysokości 30 kilometrów, a więc 1/3 do umownej granicy kosmosu. Zwijanie języka w trąbkę to nie cecha zależna od jednego genu. To coś, czego można się po prostu nauczyć.
Nie używamy 10% naszego mózgu. Pracują nam w zasadzie na 100% nawet wtedy, kiedy odpoczywamy.
Piorun regularnie uderza w to samo miejsce. Inaczej piorun ochrony nie miałyby sensu.
Złota rybka nie ma fatalnej pamięci. Można ją nauczyć pokonywania labiryntu i będzie zachowywała tę umiejętność miesiącami. Przynajmniej tygodniami, no dalej.
To wszystko to mity, w które wciąż powszechnie się wierzy. Gdy je słyszę, włącza się mój wewnętrzny pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogromca uśmiechów dzieci. Czyli poprawiam ludzi, którzy te rzeczy opowiadają. Ale ostatnimi czasy niewiele tego typu powszechnych, ale nieprawdziwych twierdzeń triggeruje mnie, czy uruchamia mnie równie mocno, czy równie często bym nawet powiedział, co powielanie twierdzenia na temat dopaminy.
It learns cocaine equals massive amounts of dopamine equals feeling euphoric and energetic, etc.
Mam wrażenie, że z rozpędu i nieświadomie robią to wszyscy. Mi też się to zdarzało w przeszłości, a raz zrobił to nawet Tomek Rożek.
To premiowanie oznacza odczuwanie przyjemności. Gdy coś robimy, w mózgu uwalniana jest dopamina i czujemy się dobrze, błogo.
Ale to... Więc dopamina nie jest cząsteczką przyjemności. Nie czujemy przyjemności po wydzieleniu dopaminy w mózgu, czy na skutek wydzielenia dopaminy w mózgu. I wiemy to od kilkudziesięciu lat. Tylko nie chcę być tutaj źle zrozumiany. Dopamina jest związana z odczuwaniem przyjemności, z nagrodą, ale można by rzec odwrotnie niż się wszystkim wydaje. No może nawet nie odwrotnie. Inaczej niż się wszystkim wydaje. I chcę o tym dziś opowiedzieć. Chcę, żebyście poznali prawdę o dopaminie, jej związku z przyjemnością, uzależnieniem, niektórymi chorobami oraz tym, że nie ma chyba bardziej chybionej nazwy niż dopaminowy detoks.
Zanim poznacie dalszą część tej opowieści, kilka słów od sponsora odcinka, którym jest Revolut, czyli nowoczesna aplikacja finansowa, którą możecie kojarzyć z tego, że oferuje m.in. wielowalutowe konto, z którego możecie korzystać w czasie zakupów, na przykład kupując prezenty świąteczne w internecie. A teraz jeszcze zakładając konto z linku, który znajdziecie w opisie, macie szansę zgarnąć 100 zł. Od niedawna z jego pomocą możecie także korzystać z płatności Blika, więc na przykład przelewać pieniądze natychmiast na numer telefonu, bez względu na to, w jakim banku konto ma odbiorca, a także ciekawego rozwiązania, jakim jest jednorazowa, wirtualna karta, która zmniejsza ryzyko wycieku danych karty, co jest szczególnie przydatne, zwłaszcza przy zakupach przez internet. Dodatkowo funkcjonuje coś takiego jak Rev Points, czyli rewolutowy program lojalnościowy. W skrócie, korzystając z Revoluta na co dzień zbieracie punkty, które możecie wymieniać na... I tu lista jest długa, więc podam tylko kilka przykładów. Zniżki w sklepach, komunikację miejską, czy choćby bilety lotnicze. Więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. Sprawdźcie, bo to może być oferta w sam raz dla Was, a dodatkowo przypominam o tym, że jest opcja zgarnięcia 100 zł. Wracamy do filmu.
Więc dopamina, chemicznie to dosyć prosta cząsteczka, 3-4 dihydroksy fenyloetyloamina. Obok noradrenaliny i adrenaliny należy do grupy tak zwanych katecholamin. Co ciekawe, wszystkie te cząsteczki powstają z tego samego aminokwasu, L-tyrozyny, i tak naprawdę dopamina jest produktem pośrednim w syntezie noradrenaliny, a noradrenalina produktem pośrednim syntezy adrenaliny. Każda ze wspomnianych molekuł odgrywa istotną rolę w naszych organizmach. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem uwalnianym przez 400-500 tysięcy neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. I to niewiele. Mniej więcej 0,001% wszystkich neuronów. Warto również podkreślić, że mózg nie jest zalewany dopaminą, gdy już dochodzi do jej uwolnienia. Dzieje się to bardzo, bardzo precyzyjnie. I w sumie produkcja dopaminy zachodzi nie tylko w mózgu, warto to wiedzieć. Dopaminę i jej receptory znajdziemy w innych częściach naszego ciała. W siatkówce oka odpowiada za jego prawidłowy rozwój, reguluje rytm pracy serca, blokuje działanie norepinefryny w naczyniach krwionośnych, prowadząc do ich rozszerzenia, reguluje metabolizm glukozy i lipidów w wątrobie, wpływa na nerki, płuca, trzustkę. W zasadzie możliwe, że każda komórka naszego ciała może skorzystać na jej obecności, bo ma też działanie przeciwutleniające. Ale w tej historii to mózg jest i będzie najważniejszy. Znajdziemy w nim aż 5 różnych rodzajów receptorów dopaminowych. 5 rodzajów, które na dodatek są nierównomiernie rozmieszczone w mózgu. No jakby tego było mało. Mimo, że większość neuronów wydzielających dopaminę zlokalizowanych jest w pniu mózgu, tutaj, to sięgają one do wielu innych obszarów, czasem tak odległych jak kora przedczołowa. Te połączenia to tak zwane szlaki dopaminergiczne. Ich też możemy wyróżnić kilka. Wszystkie są bardzo istotne dla naszego funkcjonowania i, co ciekawe, w każdym z nich dopamina pełni nieco inną funkcję. Weźmy na początek szlak nigrostrialny, który zawiera w sobie 80% neuronów zdolnych do wytwarzania dopaminy. Jest związany głównie z istotą czarną, ale także prążkowiem oraz jądrami podstawy. Gdy na skutek degeneracji komórek wytwarzających dopaminę jej poziom spada, zauważymy problemy z poruszaniem, kontrolą mięśni, takie jak sztywność, drżenia, kinezję. Mówiąc w skrócie, jest to nic innego jak choroba Parkinsona, którą leczy się albo stymulując pozostałe, w sensie te, które są jeszcze w dobrym stanie, neurony do wzmożonej produkcji dopaminy, albo dostarczając do organizmu związek o nazwie L-DOPA, który przenika barierę krew-mózg, w przeciwieństwie do samej dopaminy, co ciekawe, i może być w dopaminę przekształcony. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że całkowite zablokowanie działania dopaminy skutkuje pełnym paraliżem. Bez dopaminy nie możemy się świadomie poruszać. Tu na marginesie polecam nasz odcinek o najbardziej tajemniczej pandemii XX wieku, gdzie ten wątek też się przewija. To jeden z lepszych filmów, jakie zrobiliśmy przez ostatnie 11 lat. Wracając jednak do istoty czarnej mózgu i dopaminy. Za mało neuroprzekaźnika źle, ale za dużo też nie może go być, bo wtedy doświadczymy tików czy pląsawic. Inny ciekawy szlak dopaminy, szlak guskowo-lejkowy, obejmuje m.in. podwzgórze i przysadkę, a więc część mózgu, które możecie kojarzyć. Kojarzyć z na przykład wydzielaniem hormonów, czy kontrolą wydzielania hormonów raczej. Dopamina w tym szlaku zmniejsza wydzielanie prolaktyny i hormonu wzrostu. No, a na przykład ta prolaktyna jest związana z laktacją. Okazuje się więc, że to dopamina, a konkretnie zmniejszone jej wydzielanie w tych obszarach mózgu, wywołuje laktację. I czasami leki obniżające stężenie dopaminy w mózgu, na przykład niektóre specyfiki podawane w czasie leczenia schizofrenii, mogą jako działanie uboczne laktację wywoływać. I teraz uwaga, także u mężczyzn. Skoro już mówimy o lekach, które wpływają na poziom dopaminy, żeby nie było wątpliwości, farmakologiczne podnoszenie poziomu dopaminy, jak w przypadku parkinsonizmu czy czasami obecnie depresji, także miewa skutki uboczne, negatywne skutki uboczne, niezwykłe negatywne skutki uboczne. Część takich osób, które przyjmują tego typu leki, popada na przykład zupełnie nagle w uzależnienie od hazardu. I tu tak naprawdę dochodzimy do clou odcinka. Dwóch kolejnych szlaków dopaminergicznych, ośrodka nagrody w mózgu i mitu molekuły przyjemności. A wszystko zaczęło się w latach 50. ubiegłego stulecia. Wtedy to Robert Heath przeprowadził wątpliwy etycznie eksperyment na pacjentach zakładu psychiatrycznego, którym wprowadził elektrody do środkowej części mózgu i pozwolił im samodzielnie kontrolować stymulację elektryczną tego obszaru. Za pomocą przycisku, który mogli przycisnąć. Gdy się na to decydowali, odczuwali przyjemność. Przyjemność, która była tak kusząca, że niektórzy robili to w zasadzie nieprzerwanie, naciskając guzik tysiące razy. Gdy w innym eksperymencie James Olds i Peter Milner powtórzyli to podejście, czy zmodyfikowali trochę to podejście, bo akurat ten eksperyment przeprowadzili na szczurach, zastępowali też przycisk dźwignią, zwierzęta były w stanie zrobić wszystko i ze wszystkiego zrezygnować, by móc taką dźwignię naciskać. Nie chciały szukać jedzenia, kopulować, porzucały opiekę nad młodymi, były nawet w stanie pokonać część klatki, która raziła je prądem, byle tylko wysłać kolejny impuls elektryczny do mózgu. I w przypadku ludzi, i u szczurów, elektrody aktywowały pole brzuszne nakrywki i jądra półleżące, coś, co składa się na struktury nazywane dzisiaj układem nagrody. Układem, w którym znajdują się ciała oraz wypustki komórek wytwarzających dopaminę. Konkretnie tych, które należą do tak zwanego szlaku mezolimbicznego. Kolejne dwie dekady pokazały, że dopamina jest kluczowym neuroprzekaźnikiem dla tych części mózgu. Dodatkowo upośledzenie jej wydzielania albo zablokowanie jej receptorów sprawiało, że szczury nie oddawały się temu bezmyślnemu naciskaniu dźwigni. Trzeba też przyznać, czy zaznaczyć, że rozwijały się też bardziej humanitarne metody badania aktywności ludzkiego mózgu. Nie trzeba było już implantować elektrod bez zgody pacjentów psychiatrycznych, aby zorientować się, że to samo jądro półleżące jest aktywne na przykład wtedy, kiedy mężczyźni oglądają zdjęcia nagich kobiet. Więc generalnie było sporo przesłanek ku temu, by dopaminę skojarzyć z przyjemnością. Cały czas mówimy tutaj o układzie nagrody oczywiście, bo już wtedy wiedzieliśmy o związku dopaminy na przykład z kontrolą ruchów. I mniej więcej, kiedy nasz stan wiedzy był właśnie taki, wszystko zaczęło się komplikować. Okazało się na przykład, że szczury niewrażliwe na dopaminę w układzie nagrody, mimo że nie wykazują działań mających na celu na przykład zdobycie pożywienia, bo co ciekawe, zwierzęta takie bez pomocy naukowców umierają z głodu, mimo że są fizycznie sprawne, zdradzały objawy zadowolenia, gdy podawało im się jedzenie, gdy podawało im się pożywienie. Może taka dygresja. Zadowolenie szczura odczytuje się z wyrazu pyszczka zwierzęcia. Przynajmniej w tych badaniach tak było. Dalej. Wiele osób uzależnionych od narkotyków nie czuje dużej przyjemności z ich brania, mimo że odczuwają ciągle potrzebę ich przyjmowania. W drugą stronę też mamy ciekawe przypadki. Gdy blokuje się receptory dopaminy w ośrodku nagrody, niektórzy po przyjęciu kolejnej dawki narkotyku ciągle tę przyjemność odczuwają. U osób uzależnionych od hazardu prawie wygrana daje taki sam wyrzut dopaminy jak prawdziwa wygrana. I takich przykładów podważających pogląd, że dopamina równa się przyjemność, moglibyśmy podać jeszcze wiele. Ostatecznie jednak ta koncepcja została przynajmniej według mnie pogrzebana eksperymentem z 1993 roku. Eksperymentu, który badał poziom dopaminy w polu brzusznym nakrywki, to jest kolejna część mózgu, małp. Na czym on polegał? Ano na tym, że zwierzę dostawało sygnał w postaci zapalonej lampki. Jeśli odpowiednio szybko po tym małpa naciskała dźwignię, czy ciągnęła dźwignię, zdobywała małą porcję słodkiego soku. Tak jak obstawiałaby zapewne większość z Was, początkowo wyrzut dopaminy następował po otrzymaniu nagrody. Żarówka, dźwignia, nagroda, dopamina, przyjemnie. 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 Aż w pewnym momencie żarówka, dźwignia, dopamina, nagroda, przyjemnie. Żarówka, dźwignia, dopamina, nagroda, przyjemnie. Żarówka, dopamina, dźwignia, nagroda, przyjemnie. Żarówka, dopamina, dźwignia, nagroda, przyjemnie. Tak. Gdy doszło już do uwarunkowania takiego zachowania, czyli połączenia, że żarówka mobilizuje cię do naciśnięcia dźwigni i ta dźwignia daje nagrodę, dopamina, a w zasadzie jej wydzielanie w ośrodku nagrody, zaczęło poprzedzać nagrodę. Ona stała się nie tyle czymś, co dawało przyjemność po uzyskaniu nagrody, tylko stała się sygnałem, że takiej nagrody powinniśmy oczekiwać, czy nawet więcej. Motywatorem do wykonania zadania, które pozwala ją zdobyć. Występowała po nagrodzie tylko, gdy ta była nieoczekiwana i wzmacniała wtedy skojarzenie. Mało tego, gdy po naciśnięciu dźwigni małpa nagrody nie dostawała, produkcja dopaminy względem linii bazowej spadała. Gdy się nad tym zastanowimy, to ma to bardzo dużo sensu w kontekście warunkowania klasycznego. Kojarzycie na pewno, to jest to z psem Pawłowa. Podanie psu posiłku poprzedzał dzwonek i po pewnym czasie pies zaczynał się ślinić na dźwięk dzwonka, a nie widok karmy. Pawłow zadał sobie pytanie, czy gdyby po takim uwarunkowaniu jednocześnie z dzwonkiem badacz karmiący zwierzę na przykład, wiecie, salutował, to czy sam salut też zacząłby skutkować śnieniem. No i okazuje się, że nie. Żeby to się wydarzyło, pies musi się przekonać, że czasami nie dostanie jeść na sam dzwonek. Potrzebny jest błąd przewidywania, zweryfikowanie typu oczekiwania kontra rzeczywistość. I to tutaj gra rolę dopamina. Można rzec, że jest to cząsteczka, która w ośrodku nagrody tak naprawdę właśnie za to odpowiada. Myślę, że stanie się to bardziej zrozumiałe na uproszczonym przykładzie. Załóżmy więc, że pewnego wieczoru włączacie komputer, zakładacie wełniane skarpety, a potem oglądając film Naukowego Bełkotu decydujecie się kupić moją nową książkę, wchodząc na to.alt.pl, bo na przykład jest darmowa dostawa do 17 grudnia. A potem dostajecie nagrodę w postaci dobrej lektury, która na potrzeby tego przykładu okazuje się nawet lepsza, niż się spodziewaliście, i to jest ważne. Czujecie się dzięki temu świetnie, chociaż tutaj mamy do czynienia z opóźnioną gratyfikacją, więc może ten przykład za chwilę. Niech będzie już ten pies Pawłowa. Więc w tym pierwszym przypadku mamy dzwonek, karmę, przyjemność z jej jedzenia. Kiedy dzieje się to pierwszy raz, dopamina jest wydzielana po wypłaceniu nagrody i daje ona sygnał, który możemy uprościć do sformułowania: zapamiętaj, co się wydarzyło, bo chcesz to powtórzyć. No i kiedy po kilku takich sytuacjach rozbrzmiewa dzwonek, wyrzut dopaminy daje zwierzęciu znak, że nagroda nadchodzi, a gdy już nadejdzie, to mimo że jest przyjemność, nie ma już kolejnego wyrzutu, który mógłby sugerować, że trzeba coś w postępowaniu zmienić. No i teraz dołóżmy do tego równania salut. Kiedy ma on miejsce równo z dzwonkiem, dopamina sygnalizuje oczekiwanie nagrody, bo pies jest już uwarunkowany. Nagroda nadchodzi, nie ma powodów, żeby coś zmieniać, żeby się czegoś nowego uczyć. I nieważne, jak dużo razy to się powtórzy, nie będzie sygnału, który kazałby cokolwiek w połączeniach nerwowych zmieniać. A więc nie ma sygnału, który pozwalałby skojarzyć salut z nagrodą. Można powiedzieć, że te takie zwyżki, piki w produkcji dopaminy oznaczają, no sprawdź, co się wydarzyło, że było tak dobrze, a potem, kiedy poprzedzają nagrodę, sprawdź, czy to przewidywanie ciągle działa. I dopiero gdy sam dzwonek nie będzie skutkował nagrodą, spadek wydzielania dopaminy będzie sygnalizował rozminięcie oczekiwań z rzeczywistością i potrzebę zweryfikowania tego w przyszłości. Albo niespodziewana nagroda po samym salucie będzie sygnałem do warunkowania nowego bodźca. I oczywiście ten opis zawiera uproszczenia, ale generalnie, jeżeli zrobilibyśmy taki wykres właśnie oczekiwania kontra rzeczywistość, to gdy rzeczywistość jest lepsza niż oczekiwania, produkcja dopaminy rośnie i jest sygnałem, chcę tego więcej, trzeba się nauczyć, co zrobić, żeby to zdobyć. A gdy oczekiwania były przerośnięte, spadek jej produkcji mówi, nie warto było. Ten mechanizm tłumaczy tak naprawdę uzależniającą moc wielu substancji, bo są narkotyki takie jak amfetamina, kokaina, które blokują zwrotny wychwyt dopaminy. Prowadzi to do tego, że jej receptory pozostają aktywne dłużej, co po doświadczeniu przyjemności związanej z zażyciem narkotyku, przynajmniej te pierwsze razy mam na myśli, sprawia, że silniej łączymy wydarzenia związane z jego przyjęciem z obietnicą nagrody. W zasadzie wszystkie substancje, które uznaje się za uzależniające, a przynajmniej silnie uzależniające, są w jakiś sposób zdolne do albo zwiększania wydzielania dopaminy, albo wzmocnienia czy wydłużenia jej działania, kiedy jest już wydzielona w zupełnie normalnych ilościach. Oczywiście cały czas, podkreślam, mówimy o tym szlaku, który uwzględnia ośrodek nagrody. Choć więc dopamina nie jest molekułą przyjemności, nie jest molekułą nagrody, to ciągle ma z nią związek. Tego nie neguję. Ale to nie wszystko. Bo chcę jeszcze wspomnieć o jednym szlaku dopaminy w mózgu, szlaku nakrywkowo-mezokortykalnym, w którym neurony dopaminergiczne z pnia mózgu sięgają aż do kory przedczołowej, czyli części mózgu, która kontroluje zachowania, impulsy, planowanie, generalnie działania długofalowe. I uważajcie, tutaj dopamina pełni rolę w kontekście tego, co się o niej mówi, zupełnie kuriozalną, bo pomaga po pierwsze rytualizować zachowania, ale także nie reagować na popędy i zrezygnować z natychmiastowej nagrody na rzecz większej, ale odroczonej w czasie. Czyli dopamina pomaga rezygnować z nagrody. Zakładam, że nie skłamię w wielu przypadkach, twierdząc, że większość ludzi lubi fast foody. Czy są zdrowe, czy nie? Raczej nie, ale lubimy je. Tak już jest. I niewykluczone, że jak o nich teraz wspomniałem, to nabraliście ochoty na cheeseburgera. Ale wiecie, no, najprawdopodobniej nie rzuciliście też wszystkiego, żeby ten popęd natychmiast zaspokoić. Możliwe, że przekalkulowaliście sobie przecież, że jak zrezygnujecie z dwóch jakichś zestawów, to nie wiem, kupicie sobie, wiecie, książkę na to.alt.pl i będzie to dla was przyjemniejsze niż napchanie się śmieciowym żarciem. Dobrze dla was. No, to jest dobra, potrzebna książka, pomoże w budowaniu zdrowej relacji z bombardującymi nas informacjami, pomoże chronić przed dezinformacją, manipulacją, ale nie odbijajmy od tematu. Więc okazuje się, że ta umiejętność odwleczenia natychmiastowej gratyfikacji na rzecz późniejszej, ale większej nagrody, to także zasługa dopaminy, ale działającej tym razem na korę przedczołową. Korę przedczołową, która, mógłbym powiedzieć, że zarządza układem nagrody, ale powiem tak profilaktycznie, że czasem potrafi tym układem zarządzić. Więc gdy projektuje się eksperymenty, także mysz w zamian za cierpliwość dostanie więcej przysmaku, obserwuje się wzrost wydzielenia dopaminy właśnie w tym szlaku, a gdy sztucznie się dopaminę do tych części mózgu poda, gryzonie potrafią poczekać z wypłaceniem sobie nagrody jeszcze dłużej niż bez takiego dodatkowego zastrzyku dopaminy. Wiecie co, mógłbym takie przykłady jeszcze mnożyć. Im dokładniej badamy dopaminę, tym więcej jej funkcji odkrywamy. Najnowsze badania pokazują, że odpowiada też za zachowania awersyjne, bo jej wydzielanie rośnie paradoksalnie przy stresie i bólu, ma związek z pamięcią roboczą, kontrolowaniem impulsywnych zachowań, ale także chorobami takimi jak depresja czy schizofrenia. Niemniej, nieważne pod jakim kątem spojrzymy na dopaminę, nie znajdziemy nic, co potwierdzałoby, co pozwalałoby nazwać ją cząsteczką dającą przyjemność. Ona nas motywuje do poszukiwania przyjemności, ale dajemy ją sobie sami. I mózg robi nam przyjemność bez wykorzystania dopaminy. Więc najwyższy czas przestać tak o niej mówić, przynajmniej moim zdaniem. No i na koniec zostawiłem sobie jeszcze odrobinę czasu na dopaminowy detoks. Kurację, która w najogólniejszym wydaniu zakłada odcięcie się od social mediów, śmieciowego jedzenia, wedle niektórych wersji także kontaktów międzyludzkich, seksu, książek, muzyki, generalnie wszystkiego, co może być dla nas przyjemne, po to, by wyregulować nasz ośrodek przyjemności. W następstwie takiego detoksu powinniśmy być rzekomo szczęśliwsi, bardziej skupieni, produktywni i niewrażliwi na przykład na powiadomienia z naszych telefonów. I będę szczery, ja mam z tym problem. Po pierwsze, nazwa jest bez sensu. Jak można zrobić detoks od substancji, która naturalnie powstaje w naszych mózgach? Tak, aby ktoś wpadł na pomysł zorganizowania detoksu od śliny. No nieważne, ile saszetek pochłaniających wilgoć z butów czy skądś tam upchniecie w ustach, i tak będzie ona powstawała, jak pomyślicie o albo pysznym jedzeniu, albo, no nie wiem, jak ktoś wam wyświetli zdjęcia cytryn w filmie. To po pierwsze. Po drugie, dopamina jest nam potrzebna do normalnego funkcjonowania, w tym sensie, że jest nam potrzebna do przeżycia. Idea, że trzeba obniżyć jej poziom, bo w jednym z wydań ma związek z nagrodą i potencjalnie uzależnieniem, to zdecydowanie nadmierne uproszczenie. No i jest jeszcze inna sprawa, że jeżeli rzeczywiście dałoby radę wykorzystać neuroplastyczność mózgu, żeby wyregulować układ nagrody, to z całą pewnością nie da się tego zrobić w ciągu doby, dwóch, a tyle często ma trwać taki post dopaminowy. Jak już wspomniałem, dopamina gra rolę w uzależnieniach. To nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Zrobiłem zresztą nawet odcinek, w którym wyjaśniam, dlaczego tak trudno jest rzucić palenie. Osoba uzależniona od alkoholu jednak po 3 dniach bez picia wciąż jest uzależniona od alkoholu. Odejście od niezdrowych nawyków nie jest tak po prostu proste. Wymaga nierzadko zewnętrznej pomocy, a nie 3-dniowej ascezy. Niektórzy twierdzą, że w tak krótkim czasie można wyregulować gospodarkę dopaminu, więc wszystkie badania, jakie przeglądałem, sugerują, że można to raczej włożyć między bajki. Jednocześnie, zaznaczam to, izolacja społeczna może sprzyjać na przykład wystąpieniu stanów depresyjnych, jeżeli ktoś ma takie skłonności. No i dodatkowo, to osoby o niskim naturalnym poziomie dopaminy są najbardziej podatne na uzależnienia. Przykładów, dlaczego post dopaminowy jest mocno oderwany od nauki opartej na faktach, jest więcej. Mogę po prostu robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w oryginalnym wydaniu zaproponowanym przez Camerona Sepacha nie ma mowy o całkowitej izolacji. Tutaj sprawiedliwość trzeba oddać i choć mechanizm znów nie ma zbyt wiele wspólnego z dopaminą, najprawdopodobniej tego, co SEPA chce uzyskać, to prawdą jest, że zmniejszenie liczby stymulujących nas bodźców, a zwłaszcza zastąpienie niektórych z nich, na przykład bezmyślnego przeglądania Instagrama, aktywnością fizyczną, może mieć na nas pozytywny wpływ. Bo musi być jasne. Świadome odcięcie się od telefonu, nawet wyciszenie powiadomień może dawać pozytywne efekty, ale niemal na pewno nie według mechanizmu, który zwolennicy dopaminowego detoksu postulują i nie w obiecywanej skali i nie w ciągu 2 dni na bardzo długo. Nawet pozytywne, czy pozytywnie nastawione do tej idei prace przeglądowe, zwykle publikowane jednak w słabych czasopismach, zaznaczam, są mgliste, oferują mało konkretów lub wprost stwierdzają, że takich dowodów na skuteczność detoksu dopaminowego jest brak. Tyle słowem podsumowania. Może kiedyś będzie ich więcej. Nie przeczę. Moja opinia jest jednak taka, że pewnie niewiele więcej, jeżeli w ogóle. Ja zwyczajnie uważam, że proponowanie prostych rozwiązań jest bardzo często techniką manipulacji i dezinformacji. Nie twierdzę, że akurat w tym przypadku, ale generalnie. Proste rozwiązania złożonych problemów są zwykle zbyt proste. I po raz ostatni o tym napomknę, piszę o tym obszerniej w tej książce, która, jak już dziś wspomniałem, opowiada o kłamstwie, jego roli w znamionach oraz dezinformacji i technikach przez dezinformatorów wykorzystywanych. Uważam, że każdy może coś z tej lektury wynieść, albo więcej wyrozumiałości dla osób, które nieświadomie mijają się z prawdą, albo więcej zrozumienia dla tych, którzy robią to patologicznie, albo więcej wiedzy na temat technik manipulacji, co, jak pokazują badania, jest najlepszą metodą, by tej manipulacji, dezinformacji, fake newsom się nie dawać. Odsyłam Was więc, bo wszyscy to robimy, czyli krótką opowieść o mijaniu się z prawdą, na to.alt.pl. A jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, to nie jest zasługa dopaminy, bo ona nie jest molekułą przyjemności. To moja zasługa. Nasza. Naukowego bełkotu. Do zobaczenia. Do usłyszenia.